Drodzy Państwo, przed naszym mikrofonem pan dr Mieczysław Ryba, członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, historyk, wykładowca m.in. Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Witam serdecznie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
No i cóż, panie doktorze, sytuacja międzynarodowa jakoś nie prostuje się, wprost przeciwnie, komplikuje się w związku z konfliktem gruzińskim. Jak pan ocenia te najnowsze wydarzenia, wśród których przypomnę między innymi prośba Republiki Abchazji i Osetii o uznanie niepodległości przez Moskwę i także to wycofywanie się, ale się nie wycofywanie wojsk rosyjskich z Gruzji?
No trzeba, ja oglądałem taką serię programów informacyjnych w telewizji rosyjskiej, żeby spróbować zrozumieć, w jaki sposób oni działają. No my jesteśmy jak gdyby pod działaniem innych mediów i mamy nieco inne przez to wyobrażenia. Natomiast społeczność rosyjska mniej więcej kształtowana jest w taki sposób, że się podaje jej całą serię wydarzeń dramatycznych, tragicznych z Osetii Południowej, mówiąc o tej inwazji gruzińskiej na początku wojny. No, zbiera się różne datki na rzecz ofiar tamtego ataku, organizuje się koncert charytatywny temu poświęcony, no i różne, prawda, tam relacje ludzi. A więc mamy zupełnie odwrotną propagandową linię idącą od strony Rosji. I oni to idą w kierunku oczywiście temu, co było dosyć oczywiste po ogłoszeniu niepodległości Kosowa. Wykorzystują tamten pretekst do tego, żeby ogłosić niepodległość Osetii Południowej i Abchazji, czyli realnie, bo przecież te państwa same istnieć nie mogłyby, takie malutkie, po prostu realne poddanie ich pod wpływy Moskwy i tyle. No i pytanie jest, dlaczego tak się dzieje i pytanie jest, o co w tym wszystkim chodzi, bo pamiętajmy, że ten spór nie tylko w tym miejscu się zaognia, on się zaognia szczególnie w relacjach Rosji z NATO czy Rosji ze Stanami Zjednoczonymi, bo z Unią Europejską, tak zresztą podaje dzisiaj nasz dziennik, to już jest bardzo różnie, szczególnie gdy bierzemy pod uwagę Niemcy. Niemcy absolutnie nie chcą izolacji Moskwy na arenie międzynarodowej. Natomiast też nie jest tak, jakby się pozornie mogło wydawać, że siła NATO lub że Stany Zjednoczone dzierżą wszystkie argumenty w swoim ręku, wszystkie argumenty siły przede wszystkim, bo pamiętajmy o tym, że zapowiedź Rosji o zerwaniu tych relacji z NATO ma swoje duże znaczenie, jeśli bierzemy pod uwagę działania w szczególności w Afganistanie. Jeśli bierzemy pod uwagę rosyjskie interesy, Rosjanie patrzą dosyć niechętnie na wzrost fundamentalizmu islamskiego na swojej południowej flance. Oni zdają sobie sprawę, że to mogłoby grozić utratą kontroli wielu krajów, takich chociażby jak Kazachstan, przecież islamskich religijnie, w związku z czym dla nich nie jest korzystny rozwój tam gdzieś czy w Afganistanie, czy żeby się poszerzały na przykład wpływy Iranu. Ale jeśli ich zdaniem Amerykanie, powiedzmy, dyplomatycznie ich uderzają, no to oni są w stanie odpowiadać. A odpowiadać dosyć boleśnie, bo pamiętajmy o tym, że wojska NATO w Afganistanie korzystają z informacji, nieraz z baz rosyjskich. Brak tej pomocy utrudni tę sytuację. To nie tylko w takim wymiarze, że na przykład giną żołnierze, jak chociażby ostatnio żołnierze polscy tam stacjonujący, ale również po prostu, że talibowie są w stanie rozwijać swoje działania coraz szerzej. Gdyby jeszcze się ten konflikt z Rosją zaostrzył, to równie dobrze można sobie wyobrazić, że Rosjanie dostarczą najnowocześniejszą broń talibom, tak jak niegdyś za czasów sowieckich mudżahedinom dostarczali Amerykanie, a gdyby jeszcze to trwało dalej, no to możemy sobie wyobrazić współpracę chociażby w sferze takiej nuklearnej między Rosją a Iranem. A więc to nie jest tak prosto, jakby się tutaj wydawało, że cała sprawa rozstrzygnie się w Gruzji. Po prostu Gruzja może się stać perspektywicznie pewnym rodzajem takiego domino w tych relacjach Rosji z NATO i mogłoby dojść do takiej, w niektórych przynajmniej częściach, zimnej wojny. Ale ostatecznie, jeśli ten chłodna kalkulacja zwycięży, a zwykle ona zwycięża, bo tam mamy dosyć do czynienia z dużym cynizmem po jednej i po drugiej stronie, to jakoś, powiedzmy, ten modus vivendi się pojawi między Rosją a NATO, między Rosją a Stanami Zjednoczonymi, bo obu partnerom się to opłaca. Problem jest tylko taki, że jest licytacja w tej chwili. Licytacja polega na tym, że Rosjanie absolutnie nie chcą zrezygnować z celów swoich, a powtórzę to jeszcze raz, ich cele w Gruzji to jest po prostu wyeliminowanie tego państwa jako czynnika militarnego, to znaczy takiego, gdzie mogłoby zainstalować się NATO, czy też Amerykanie w sensie militarnym i nie byłby to podmiot, który byłby w stanie realnie przesyłać surowce energetyczne przez swoje terytorium, co przy powołaniu takich do życia takich krajów jak Abchazja i Osetia Południowa jako państwa, no mocno osłabia to państwo, destabilizuje go politycznie, bo wiadomo, że sam Saakaszwili straci autorytet i przestanie, powiedzmy, mieć taką silną władzę jak w tej chwili. No i to jest to. Oczywiście Mali, właśnie tacy jak Gruzini, liczą się tylko pośrednio w tej całej, tym całym zmaganiu. I Rosjanie absolutnie, przegrywając nawet taktyczne, dyplomatyczne bójki czy bitwy, bo tą dyplomatyczną bitwę przegrali wprawdzie, sami pokazują, jak to wielce Osetyńcy są pokrzywdzeni, jak Rosjanie stają w ich obronie, jak im pomagają humanitarnie, ale na zewnątrz świata to raczej trudno znaleźć poważne podmioty, gdzie znajdowaliby wsparcie mocne, bo ani w Unii, ani w Stanach. Unia jedynie tyle, że w życiu nie pójdzie z kierunku jakiejś wojny gospodarczej, bo pamiętajmy, mamy ten strategiczny sojusz Paryż, Berlin, Moskwa. I tak ta sytuacja się rozwinie. Jeszcze raz mówię, ona może się jeszcze zaostrzać, jeśli będą, powiedzmy, te kroki odwetowe, bo jedna i druga strona jest w stanie takie kroki w stosunku do siebie czynić. Ja już mówiłem, co mogą robić Rosjanie, no Amerykanie mogą próbować nakładać sankcje, to w naturalny sposób mogłoby uderzać gospodarkę rosyjską, więc generalnie tych możliwości jest więcej. Rosjanie mogą destabilizować Ukrainę. Także no, po prostu to napięcie mogłoby się z czasem rzeczywiście przerodzić bardzo, bardzo silne. A pamiętajmy jeszcze jedno. Jeśli Rosjanie odwrócą się, czy odwróciliby się od Ameryki, od NATO na dobre, to rzeczywiście strategiczna siła, pozycja Ameryki w Eurazji mogłaby mocno osłabnąć, szczególnie tam, gdzie islam. Wspieranie islamu, tego fundamentalistycznego, nie jest w interesie Rosji, ale Rosja rozdrażniona rzeczywiście może pójść w tym kierunku.
No cóż, tutaj dotknę tylko tych propagandowych spraw. Rosjanie weszli, biorąc w opiekę ludność osetyjską i prawda, abchaską, niedługo pewnie to zrobią. Jako żywo kojarzy nam się tutaj rok 1939, 17 września, kiedy Rosjanie weszli do Polski, biorąc w opiekę ludność, prawda, białoruską, ukraińską i jakąś tam jeszcze. Powiedzieli, że weszli, a w zasadzie była to brutalna agresja i ona była wynikiem paktu Ribbentrop-Mołotow, którego rocznica podpisania, jutro ta rocznica minie. No tu jako żywo te analogie są, no nie da się ich nie wspomnieć także i tutaj. Pytanie tylko, no wtedy to był pakt Ribbentrop-Mołotow, jaki to jest dzisiaj pakt? O co dzisiaj się toczy właśnie ta walka?
Pakt Ribbentrop-Mołotow był taktyczny, bo ostatecznie celem Hitlera było wyrąbanie przestrzeni na wschodzie. Natomiast dzisiaj pakt ostatecznie, którym tam się ma rozstrzygnąć, to znaczy gdzie strefy wpływów i czyje, to będzie między Rosją a Stanami. To tu się będzie rozstrzygać, bo nikt inny nie jest w stanie tam lokować swoich interesów na taką skalę. Więc Rosjanie, oni w swojej doktrynie politycznej walczą z Ameryką, nie z Gruzją. Natomiast Gruzja jest tym, co jest pośrednio jak gdyby reprezentantem Ameryki. Jeśli bierzemy te porównania, to oczywiście Rosjanie, oni dają się nie lubić w polityce, bo to jest ten turański sposób prowadzenia polityki, a więc militarny, a więc posługujący się tymi podbojami. Chociaż w porównaniu z czasami sowieckimi, no to rzeczywiście mamy do czynienia z no, dużo bardziej umiarkowanym działaniem, bo wtedy, pamiętajmy, rozebrano Polskę, wywożono Polaków. Tutaj oni się posuwają tylko na razie przynajmniej w Abchazji i Osetii i zasadniczo nie kończą wojny w Gruzji. W czasach sowieckich skończyliby i włączyliby całą Gruzję w obszar swojego państwa. Natomiast po prostu no, to jest kraj jednak azjatycki, to trzeba wiedzieć, że on ma i metody działania i rozumie innych w ten sposób. To znaczy, jeśli on patrzy na Amerykę, wzoruje się. Pamiętajmy, że Rosjanie w świecie szanują silnych i oni bardzo szanują Amerykanów. Nie ze względu na to, że im się podoba, powiedzmy, ich polityka lub ich nawet ustrój, ale podoba im się to, że są silni. A po zimną wojnę oni wygrali. I kiedy Amerykanie, ostrzegaliśmy, że tutaj trzeba, jeśli oni są zafascynowani tym Zachodem, szczególnie Ameryką, jej siłą, to gra taka niebezpieczna, czyli pokazanie pewnej ścieżki cynizmu, jak w przypadku Kosowa, że Rosjanie potrafią to wykorzystać po stokroć bardziej cynicznie. I w tym sensie to, co czynią w tej chwili w Abchazji czy w Osetii, to jest próba prostego naśladownictwa, nieudolnego, bo to widać, że to jest zbyt gruboskórne, że to jest takie nieeleganckie, nie tak jak powiedzmy się to działo, kiedy ten świat zachodni, powiedzmy, Serbów okrajał z ich ziem. Ale jednak. I po prostu poprzez to takie dosyć niezdarne naśladownictwo starają się rozpychać, a ich nawet myśl polityczna, ich kultura polityczna, nawet cywilizacja jest taka. Gdyby obecnie rządzący odpuścił sobie jakiś obszar imperium, które uważają za swoje, automatycznie by słabł w oczach opinii publicznej. Przypomnę, że Władimir Putin wyrósł na wojnie w Czeczenii i na tym zbudował swoją popularność, że ją wygrał. I teraz po kilku działaniach wojennych, gdyby oni rzeczywiście zrobili masowy odwrót, to i powiedzieli, zaczęli się bić w piersi, to w tej mentalności, tej całej warstwy politycznej, taki ktoś by okazywał słabość. A słabość w cywilizacji tej właśnie mongolskiej to jest coś, co jest w największej pogardzie. Problem jest taki, że te zmagania w Gruzji nie tworzą i nie czynią mniejszej lub średnie lub malutkie państwa. Tu się wszystko rozgrywa między Ameryką a Rosjanami. Pytanie jest, jaki koszt, jak wysoki koszt będą ponosić właśnie ktoś taki jak Gruzini, nie tylko w sensie politycznym, ale w sensie właśnie też humanitarnym, chociaż ta polityka też jest niezwykle istotna, do jakiego stopnia to państwo może być w przyszłości suwerenne.
No i te działania niejako przygotowały troszeczkę zupełnie osłabiły Gruzję, jak tutaj na przykład wymienia była minister spraw zagranicznych Gruzji, pani droga Salome Zubraszwili, zbombardowani na wzgórzu Kaspii linii kolejowej, stanowiącej główną arterię handlową wschód-zachód, prowadzącą od Morza Kaspijskiego do Morza Czarnego, najważniejsze źródło dochodu państwa, bombardowanie, zniszczenie infrastruktury w porcie Poti, a wcześniej terminalu portowego w Kulewi, atak na rurociąg Baku Tbilisi-Ceyhan w celu sparaliżowania eksportu ropy i wreszcie zrzucenie z helikoptera trzech bomb zapalających na Park Narodowy Borżomi, jedną z głównych atrakcji turystycznych Gruzji. Tak Rosja to potraktowała. No tu na marginesie, tu nie ma ekologów, którzy tam by się przykuli kajdankami do drzew, żeby ich nie bombardować, prawda, jak u nas w Rozpudzie dzielni wojownicy Gazety Wyborczej to robią. Tam oczywiście to nie jest problem, Park Narodowy cały spłonął, ale proszę bardzo, jakie to są precyzyjne i wyrachowane uderzenia w te nerwy organizmu państwowego, jakim jest Gruzja.
No to jest oczywista sprawa, to znaczy oni wiedzą, że jeśli chcą być w obiegu, a chcą być w obiegu pewnym takiego świata zachodniego, w sensie obiegu również gospodarczego, oni tam chcą swoją siłę zbudować. Moim zdaniem ich główny problem to są cały czas Chiny, a nie Ameryka, nie Zachód, nie Gruzja, nic takiego, ale chcą tą siłę tam, chcą być silni w relacji do Zachodu i chcą zarazem z tego obiegu nie wychodzić, dlatego sobie nie pozwalają na pełną okupację Gruzji, zresztą to było kosztowne, w sensie wszelakim. Natomiast tutaj o co chodzi, jeśli zniszczy się tę infrastrukturę, oczywiście, że ją można szybko odbudować, tylko pamiętajmy o tym, że każdy na przykład prywatny koncern, który by chciał wejść tam w to, chociażby w jakąś inicjatywę właśnie taką surowcową, transportową czy inną gospodarczą, to będzie kalkulował ryzyko. A ryzyko, powiedzmy, zniszczenia tego, bo przecież można sobie wyobrazić, że no przy różnych tego typu działaniach, że na przykład jakieś zamachy terrorystyczne się pojawią w Osetii czy w Abchazji i Rosja zareaguje bombardowaniem jakichś tam strategicznych celów. Więc ktoś musi sobie kalkulować, jeśli prowadzi biznes i wchodzi w taki interes, tego typu ryzyko. I ryzyko się podwyższa i to znacząco. Tak samo ryzyko ewentualnych takich drobniejszych państw, które chciałyby się tam zaangażować, żeby tamtą drogą uzyskać jakiś dostęp do surowców. A to jest główny cel Rosji, żeby to się nie udało, bo oni po prostu chcą swoją siłę przede wszystkim budować nie na tym, jak dawniej, że będą panować militarnie, bo po prostu to naprawdę mogło, i oni wiedzą o tym, czym się to dla nich skończyło, ale panować realnie. A realne bitwy, najważniejsze, ważniejsze nawet niż te militarne, odbywają się w przestrzeni gospodarczej, bo kto jest silny gospodarczo, ten rządzi na przykład w sferach medialnych, ten rządzi też w sferach politycznych. I tutaj w tym sensie taka Gruzja, mała Gruzja, górzysta Gruzja ma dla nich znaczenie i oni rzeczywiście chcą ją osłabić na tyle, ażeby tam po prostu nie stworzyło się coś, co będzie im odbierać ten kluczowy argument monopolisty w dostawach surowców na Zachód, a mają w Unii, to trzeba widzieć, nie jednak powiedzmy współpracownika dzisiaj, szczególnie w Niemczech, naprawdę mogą to osiągać.
No i może jeszcze na zakończenie dotknę tylko kwestii propagandowych. Pan mówił na początku o tej stronie rosyjskiej, jak oni to przedstawiają. Ja tutaj chciałem podać trzy przykłady z Zachodu. Dwa przykłady z Niemiec. Niemiecka telewizja RD. Minister obrony wypowiada się, Franz Josef Jung, że należy wznowić dialog i militarną współpracę z Rosją. NATO tak powinno zrobić, kiedy tylko wojska się wycofają. No i oczywiście tutaj jest troszeczkę ze strony pana ministra trochę wybielanie Rosji. Następne Financial Times Deutschland podaje dzisiaj taki duży artykuł o tym, że co prawda Rosja, ten konflikt rosyjsko-gruziński to eskalacja długiej walki Moskwy i Zachodu o wpływy we wschodniej Europie i Azji Centralnej, jednak jedno jest pewne, Rosja nie jest tak silna, jak się wydaje. I tutaj podaje tutaj Financial Times Deutschland kilka takich czynników, które miałyby świadczyć o sile Rosji, to zasoby naturalne, to arsenał atomowy, a jednak później wszystko to opisuje jako pewne jednak gliniane nogi tego kolosa. No i kolejny artykuł, Paryż, zrzucanie odpowiedzialności na konflikt Osetii Południowej wyłącznie na Rosję jest zbytnim uproszczeniem, pisze w Le Monde w piątkowym numerze dzisiejszym historyk z Oriel College na Uniwersytecie w Oksfordzie, Mark Almond. I w tym artykule jest tutaj takie właśnie porównanie. Zachód stosuje te dwa standardy. Dlaczego, skoro Kosowo się mogło odłączyć, to dlaczego się nie może odłączyć od Gruzji, prawda, Osetia? I daje tutaj cały szereg wypowiedzi opozycyjnych polityków gruzińskich, opozycyjnych w stosunku do Saakaszwilego, niejako namalując bardzo czarny portret tego polityka. I w tym momencie takie pytanie w zachodnich mediach, jednak ta sprawa jest przedstawiana troszeczkę w ten sposób, że no nie bijmy Rosji, nie denerwujmy niedźwiedzia, nie drażnijmy niedźwiedzia, sami popatrzmy się, jakie my mamy grzechy i tutaj, prawda, my jako Zachód jesteśmy tym czarnym charakterem. No jako żywo się tutaj troszeczkę w tym układzie przypomina sytuacja z lat 50., 60., kiedy do Związku Sowieckiego podróżował na przykład Jean-Paul Sartre, a potem, gdy powrócił do Francji, malował wspaniały obraz świetlanego pierwszego kraju robotników i chłopów, gdzie wszyscy żyją długo i szczęśliwie.
No to oczywiście, że tak jest. To znaczy oni nie tyle kwestie są tego typu, że nawet ideologiczne, bo ja do tego tematu za chwilkę wrócę, ale oni nie piszą, mówią tego ze względu na jakąś obiektywną sprawiedliwość, chociaż tam pewne racje są, bo ja powiedziałem o otwartej puszce Pandory w Kosowie. Natomiast mówią to ze względu na swój wyrachowany interes. My, Polacy, w polityce również posługujemy się emocjami i reagujemy nieraz emocjonalnie. To nas dużo kosztuje. Trzeba po prostu też definiować trochę swój interes i widzieć, co się dzieje. Jeśli bierzemy pod uwagę natomiast kwestie ideologiczne, które ojciec poruszył, najsmutniejsze dzisiaj jest to, że o ile Rosja ma te swoje imperialne cele gospodarcze czy tam wojskowe, o tyle w sensie ideologicznym. Dzisiaj komunizm, jeśli byśmy to tak mieli nazwać, bo oczywiście możemy to nazywać, prawda, nową lewicą europejską i tak dalej po 68 roku, ale to ma konotacje marksistowskie jednoznaczne, to ten marksizm współczesny jest generowany nie z Rosji, a z Zachodu. Jeśli się przyjrzymy główne te centra, te pomysły na, prawda, nowy światowy ład i nową komunę, te wszystkie elementy destrukcyjne w sferze tradycyjnej moralności, które relacje rodzinne budują, prawda, te wszystkie małżeństwa homoseksualne, czyli rewolucja w kulturze, którą się oferuje, to niestety tam jest generowana i tamta nowa lewica jeszcze po latach 70., 80. bardzo przychylnie nie tylko nawet patrzyła to, co ojciec wspomniał, na sferę imperialną rosyjską, to nawet nie za bardzo, ale przede wszystkim na ideologię tam zagnieżdżoną. Dzisiaj praktycznie tam się nie posługują tą ideologią w sensie realnym, bo dla nich ma to drugorzędne znaczenie, liczy się czysty pragmatyzm i budowanie siły państwa, siły imperium. I tu oni interes wietrzą. Natomiast też trzeba widzieć, w jaki sposób Zachód się ideologicznie dzisiaj kształtuje. No i niestety tak jest. No. My musimy to trzeźwo patrzeć. My dzisiaj jesteśmy pod orbitą nie oddziaływania bezpośredniego Moskwy. My dzisiaj jesteśmy, nie Gruzja, Gruzja jest bardziej pod Moskwą, ale my pod bezpośrednim oddziaływaniem Brukseli, czyli tych państw największych zachodnich. Trzeba zrozumieć ich ideologię, ich interesy i co mogą zrobić. Wyobraźmy sobie taką oto sytuację. Co może zrobić nam Rosja dzisiaj poza... Może nam odciąć surowce. Co może nam zrobić Bruksela? Może nam na przykład zamknąć wszystkie stocznie. Jedną decyzją. I to jest skala problemu, a nawet i więcej. Całą gospodarkę rozregulować. To jest skala problemu i skala zależności. My musimy czytać, powiedzmy, w jakich relacjach my jesteśmy i jak gra Zachód w relacjach na przykład z Rosją, bo nawet nie sama Rosja jest problemem dla nas. Dla nas problemem jest ścisłe porozumienie niemiecko-rosyjskie. I tutaj powoduje to po prostu zakreślenie naszych możliwości działań. Nie można sobie odciąć pewnych alternatywnej gry na różne sposoby i związać się z jakimś jednym nurtem i grać gdzieś tam, powiedzmy, w różnych wojnach dalekich od nas, nie patrząc na to, co to nam przynosi, bo po prostu głównym celem naszych rządzących musi być nasza niepodległość. Gruzini walczą, owszem, mają o swoją suwerenność, my musimy, tylko nasza niepodległość gdzie indziej trochę bardziej jest zagrożona, nie tylko od wschodu, ale być może bardziej dzisiaj od tych zależności gospodarczych, a zarazem politycznych, które tworzy się poprzez też nową ideologię. No tak, Sartre no, był z tymi sympatiami komunistycznymi, ale pojawiła się cała masa ideologów współczesnych, którzy ten komunizm w nowym wydaniu, tak zwanym wydaniu nowej lewicy, która robi totalną rewolucję w kulturze, a więc w życiu społecznym, i to się gdzieś w tej chwili dokonuje niestety też na Zachodzie, czy przede wszystkim.
No cóż, dziękuję serdecznie za tę rozmowę, panie doktorze.
Dziękuję.
Gorąco pozdrawiam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Przypomnę państwu, naszym rozmówcą był pan doktor Mieczysław Ryba, członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, wykładowca m.in. Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.